Popołudnie Radia Tok FM.
Anna Piekutowska, jest 15.43, a ja teraz w studiu Radia Tok FM witam doktora Roberta Kulpę z Uniwersytetu Napier w Edynburgu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan jest odpowiedzialny za polską część projektu RESIST, który bada politykę antygenderową w Europie i właśnie o tym porozmawiamy. Czy mógłby pan krótko przybliżyć, czym jest ten projekt RESIST i dlaczego powstał? To znaczy, dlaczego Unia Europejska, która go finansuje, stwierdziła, że należy przyjrzeć się tym właśnie antygenderowym działaniom i w tym właśnie konkretnych miejscach w Europie?
Jasne. Nasz projekt jest jednym z pięciu projektów, które przyglądają się ruchom antygenderowym. Za chwilę o tym opowiemy, jakby co rozumiemy.
Co się kryje pod tym hasłem.
Przyglądają się nie tylko ruchom antygenderowym, ale szerzej kwestii demokracji i ruchom populistycznym i antydemokratycznym. To był tylko jeden z funduszy. W momencie, kiedy aplikowaliśmy, było jeszcze kilka innych, które skupiały się na innych elementach demokracji. Także i to było w ramach funduszy, które nie są czysto naukowe, w tym sensie, że jakby nie były jakby nasze propozycje i były wybierane, które są dobre, które są ważne, nie, ale jakby to była jakby odpowiedź jakby na konkretne problemy i na konkretną politykę unijną. Więc co roku jakby Unia, w zależności od tego, jaką ma aktualnie politykę, wszystkie dyrektywy, wszystkie legislacje, które się toczą na tym wysokim poziomie takim legislacyjnym, później to wszystko gdzieś tam kaskaduje w dół, no właśnie, i także na to, jakie priorytety europejska European Research Agency na przykład ustawia, właśnie otwierając różne kole o granty, o różne projekty badawcze czy inne akcje.
No to na czym polega ta polityka antygenderowa i działanie ruchów antygenderowych w tej części Europy?
To teraz tak. Mówiąc o ruchach antygenderowych czy polityce antygenderowej, to jest takie określenie parasolowe. I jest to głównie częściej określenie, którego używamy my, badacze, badaczki zajmujące się tą kwestią, ale także określenie, które pojawia się coraz częściej w tej sferze właśnie politycznej, jest używane przez polityczki i polityków.
No, kiedy miało zostać włączone do dyrektywy unijnej, chyba na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, to kiedy polscy politycy europejscy zobaczyli tam słowo gender, to złapali się za głowę i natychmiast zagłosowali przeciwko.
Tak, no niestety tak. No tutaj jakby dużo te słowo gender, jakby nasza polska sytuacja, używanie tego nieznanego słowa angielszczyzny jako takiego diabła, takiego stracha na wróble, jest bardzo wyraźne i dokładnie to jest jeden z głównych problemów, które obserwujemy, które też badamy, nie tylko w Polsce, ale we wszystkich innych krajach naszego projektu. Te kraje jakby obejmują i Grecję, czyli także ten obszar śródziemnomorski, Hiszpanię, ale także Francję, Irlandię czy Szwajcarię, ale także Białoruś. No i mamy także jeden takie studium przypadku międzynarodowe osób, które żyją na uchodźstwie z powodu swoich poglądów, tudzież działań różnych. Więc to słowo gender, ono podobnie funkcjonuje i w Polsce, ale także w innych kontekstach, które nie są anglojęzyczne, gdzie politycy, no nazwijmy to tak szeroko, ogólnie po stronie konserwatywnej, właśnie używają tej angielszczyzny, tego słowa gender angielskiego, zamiast polskiego słowa absolutnie funkcjonującego, poprawnego, płeć kulturowa, która jest zrozumiała, oczywista, gdy mówimy o płci i zachowaniach naszych. Tak bardzo jest to bardzo oczywiste i zdroworozsądkowe. Wiemy, że nasze ciała są różne, w związku z tym wiemy, że mamy płeć biologiczną, która się charakteryzuje różnymi rzeczami, ale też wiemy, że zachowania, to co określamy jako męskie czy kobiece, zmieniają się historycznie, zmieniają się w różnych krajach kulturowo i mówienie o tym jakby i pozwolenie, zrozumienie tego społeczeństwu jakby trochę zdejmowałoby takie odium jakiejś niepewności, no bo kiedy czegoś nie znamy, jeżeli używamy tego nieznanego słowa gender, no to automatycznie wszyscy się troszeczkę wycofujemy, dystansujemy, naturalny odruch.
I z tego wynika, co pan mówi, że polityki antygenderowe to są polityki, które są skierowane chociażby przeciwko prawom kobiet, przeciwko prawom osób LGBTQ+, i no co wynika z tych badań? Bo jak wiemy, rok temu, to jak Prawo i Sprawiedliwość rządziło jeszcze, to mieliśmy zaostrzenie prawa aborcyjnego, mieliśmy nagonkę na osoby LGBT, na osoby trans, mieliśmy te idiotyczne strefy wolne, które od LGBT, które też na szczęście się już skończyły, ale w nowym rządzie ta walka z tym systemowym wykluczeniem też dość mozolnie idzie. To znaczy mamy niby ustawę o związkach partnerskich, mamy ustawę o dekryminalizacji, częściowej dekryminalizacji aborcji, ale przyszłość tych ustaw jest bardzo niepewna i nadal w przestrzeni publicznej jest bardzo dużo ataków, również tych od polityków i takiej mowy nienawiści, chociażby właśnie na tym tle praw kobiet czy osób LGBT.
Tak, niestety tak. Myślę, to w czym nasz projekt pozwala zrozumieć nam, że to, o czym rozmawiamy, to jest długofalowy proces społeczny i że musimy patrzeć i historycznie i myśleć długofalowo, a nie tylko w takich krótkich zmianach właśnie czteroletnich, jak zmiany polityczne. Mhm. Myślę, że to jest jedna ważna tutaj obserwacja, jedna ważna lekcja do odrobienia dla tych polityczek i polityków, którzy rzeczywiście dbają i chcą tej zmiany takiej długofalowej, żeby nie tylko wprowadzać takie zmiany, które legislacyjne, które są bardzo potrzebne i na przykład wprowadzenie związków, małżeństw osób jednopłciowych, zalegalizowanie aborcji, ale także wprowadzać zmiany, które pozwolą społeczeństwu funkcjonować na zasadach, nawet gdyby zmieni się elita polityczna i odwróci się wiatr. Tak, bo to, co zostało ustanowione, można na nowo przegłosować i, tak powiem, zdjąć z agendy i przegłosować nowe prawa.
To, co trudniej zmienić, to przekonania i poglądy społeczne.
Tak, edukować, pozwalać społeczeństwu zrozumieć, co się dzieje, o czym rozmawiamy tak naprawdę i pozwala także zrozumieć, że to nie jest jakiś wyabstrahowany problem jakiejś grupy gdzieś tam po drugiej stronie szklanego ekranu telewizora, ale to jest tak de facto kwestia nas wszystkich żyjących, to jest kwestia naszej rodziny, naszych bliskich, przyjaciół, sąsiadów, osób z najbliższego otoczenia. Tak? I to jest ważne, żeby pamiętać o tym właśnie, że te kwestie, które dużo teraz takiej medialnej atencji dostają, czyli przede wszystkim właśnie ustawy. Tak jak powiedziałem, one są bardzo ważne, natomiast trzeba także pracować nad innymi zmianami, bo to na przykład patrząc na przypadek Hiszpanii czy Irlandii w projekcie, to nam wychodzi i to jest coś, czego możemy się uczyć, bo tam zmiana taka prorównościowa nastąpiła tam przez wiele lat w Hiszpanii i w Irlandii. Były rządy prorównościowe, profeministyczne, które wprowadziły wiele udogodnień, które wprowadziły wiele różnych form prawnych legalizacji tych kwestii. Natomiast teraz, co obserwujemy, w związku właśnie z tą ciągle wznoszącą się niestety falą populizmu i też takiego właśnie konserwatyzmu moralnego, są głosy, które chcą odebrać to, co zostało ustanowione, różne formy wsparcia i nie tylko. I staje się to coraz bardziej realne. Tak? Czyli i to, myślę, jest taką jedną z lekcji tutaj dla nas. Myślenia takiego, co można rozwiązać i to też wychodzi nam w badaniach. Osoby, z którymi rozmawiamy, też podkreślają, że to nie są tylko te właśnie duże kwestie, ale takie codzienne kwestie bycia, współpracy, organizacji, instytucji, używania systemów HR-u z finansów i księgowości, że to są takie rozwiązania, gdzie można już wprowadzać wiele rzeczy, które ułatwiają życie, pomagają żyć godnie osobom transpłciowym, osobom nieheteroseksualnym, mniejszościom różnym etnicznym także. Zostawiając tą kwestię dużej polityki, także, tak jak mówię, bardzo ważna, ale także nie możemy zapominać o tym poziomie mezo, takim właśnie instytucjonalnym, codziennym.
Trochę przeszliśmy do wniosków, więc może zróbmy krok w tył i zastanówmy się, poprosiłabym pana o takie zmapowanie tych polityk antygenderowych, co państwu z tych badań wyszło. Mhm.
Nasz projekt jest już, zaczynamy teraz trzeci rok i na pierwszym etapie mapowaliśmy dyskursy polityczne i medialne, czyli na takim poziomie szerokim w Polsce, Węgrzech, także
czyli
w Parlamencie Europejskim.
Czyli jak się mówi na przykład o osobach LGBT?
Tak, jak się mówi, jak się prezentuje, jakie formy dyskursywne, retoryczne się używa i w tym. I na przykład w tym dyskursie parlamentarnym i medialnym funkcjonuje no szereg różnych narzędzi i wytrychów. I jedną z takich ciekawszych konkluzji dla nas było to, że ten dyskurs antygenderowy, czyli homofobiczny, transfobiczny, antyfeministyczny, antyaborcyjny, jest bardzo taki plastyczny, bardzo swobodny. To nawet wyszło nam na poziomie metodologii. Używając jednego słowa kluczowego, docieraliśmy do tekstu wypowiedzi, które dokładnie mówiły i o aborcji, i o edukacji seksualnej, i o osobach trans.
Jakiego na przykład słowa?
Seksualizacja. To jedno ze słów, które to na przykład, które totalnie pokazuje właśnie taką dużą fleksyjność tego dyskursu antygenderowego w Polsce, ale także w innych kontekstach. I jest to według nas celowe, ponieważ to pozwala tym organizacjom społecznym, bo gdy mówimy o ruchach antygenderowych, to mówimy i o politykach, i o organizacjach politycznych, ale mówimy też o organizacjach społecznych. Mówimy też o prywatnych organizacjach biznesowych, mówimy też o konkretnych mediach istniejących. To jest taki konglomerat, taki trzech głównych jakby sfer. I dzięki tej fleksyjności, takiego właśnie braku doprecyzowania, bardzo celowego, co też się przejawia w tym, co pani powiedziała, no właśnie jak jest używane słowo gender, jako właśnie takie słowo wytrych, które oznacza wszystko i nic jednocześnie, to pozwala w zależności od potrzeb politycznych, celowo używanych, cynicznych przez no te właśnie konkretne osoby czy instytucje, do kierowania uwagi i budowania jakby swojego kapitału politycznego czy tej drogi, którą uważają za słuszne, tak jak w danym momencie jest sytuacja.
No ale na przykład przed ostatnimi wyborami, tymi parlamentarnymi rok temu, Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno na przykład ustarało się zbudować dyskurs wokół, no transfobiczny, wokół tak, osób trans. Tak. I to zupełnie im się nie udało.
Dokładnie,
to nie zażarło, mówiąc kolokwialnie.
Nie zaskoczyło. Tak, dokładnie, absolutnie tak. I to jest dokładnie przykład tego, jak jest używana kwestia odnoszenia się do równości płci i seksualności, ale także szersze równości, także kwestia mówienia o etniczności, o migracji. Pokazuje, że jest używane, często jest dokładnie wypuszczane jako takie próbki, takie zarzucanie wędką. Czasami to zaskoczy, czasami nie. Niekoniecznie, tu bym zasugerował, że niekoniecznie chodzi, podczas kiedy taki dyskurs jest zarzucany, chodzi o to, żeby rzeczywiście coś zaskoczyło, ale chodzi o to, żeby no właśnie w konkretnych celach, w konkretnych momentach zbudować uwagę, przekierować uwagę na coś, przykryć coś nowego i coś na tym ugrać.
Bardzo użyteczne.
Tak.
Na koniec, bo została nam ostatnia minuta, tak chciałabym, żebyśmy zakończyli czymś pozytywnym i przeczytałam w pańskich badaniach na temat tego, że no jednak ta akcja rodzi reakcję i że razem z mobilizacją ruchów antygenderowych pojawia się mobilizacja osób, które są właśnie, działają na rzecz równości, promują tę równość, protesty w obronie.
Absolutnie tak. I to jest jedna z ważniejszych jakby tutaj rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę, które są w naszym raporcie, o czym nam mówią osoby. Jest bardzo jasny taki efekt rykoszetu tego wszystkiego, co się działo przez ostatnich kilkanaście lat. Mamy zdecydowanie większą społeczną akceptację i otwartość do mówienia o tych kwestiach równościowych. Mamy zdecydowanie większą pomoc, którą środowiska różne otrzymują od osób publicznych także, które wspierają, jakby udzielają swojego autorytetu.
I ostatnie zdanie.
I także wspaniałą samopomoc wewnątrzśrodowiskową, solidarność i różne praktyki opiekuńcze, które są naprawdę wspaniałe i od których powinniśmy się uczyć.
Dr Robert Kulpa z Uniwersytetu Napier w Edynburgu był moim gościem, odpowiedzialny za polską część projektu Resist. Proszę sobie wejść na stronę internetową i doczytać, a my już musimy kończyć. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wracamy po informacjach.
Południe Radia TOK FM.